Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry, nowy tydzień także rozmów w Radiu Gorzów, porannych rozmów. Dziś przed naszym mikrofonem usiadła Elżbieta Płonka, doradca wojewody lubuskiego do spraw ochrony zdrowia. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Członek Prawa i Sprawiedliwości. Jest pani zaskoczona, bo jednak zaczniemy od spraw politycznych. Decyzją prezydenta, który zawetował nowelizację ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego?
Nie jestem zaskoczona, ponieważ prezydent ma bardzo często inne, trochę bardzo szersze, znaczy bardziej szersze spojrzenie na problemy polityczne w Polsce. Jest prezydentem Polski i no, myślę, że to jest tak, że zastanawia się nad szerszą perspektywą.
Kiedy słucha się, kiedy się czyta te komentarze po wecie prezydenta, no to są też takie, że Andrzej Duda stara się, jak to mówią, poszerzyć grono swoich sympatyków, czy też pokazać, że nie jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż no wywodzi się z tego środowiska. Też tak pani to odbiera?
Myślę, że prezydent stara się rzeczywiście pokazać, że jest człowiekiem o szerszych możliwościach, szerszych perspektywach, że on to widzi inaczej trochę. Zastanawia się nad tym poważniej, nie jest taki twardo politycznie ustawiony jak partia rządząca.
Ale taka trochę dziwna sytuacja się wytworzyła, bo opozycja nabrała wody usta jeszcze przed wetem prezydenta.
No właśnie, opozycja chciałaby tutaj pokrytykować, krytykuje, no ale teraz nie ma co powiedzieć.
Teraz o wyborach samorządowych, bo te będą się zbliżać, ta kampania będzie przyspieszać. Z dnia na dzień 21 października odbędą się właśnie wybory. Jakie będą w pani ocenie? Tak ogólnie zapytam. Jak zawsze, czy prognozuje pani jakieś niespodzianki?
Ja myślę, że będą bardziej agresywne kampanie wyborcze. Dlatego, że zmieniła się ordynacja wyborcza i niektórzy niektóre z ugrupowań będą miały dużo do stracenia, więc będą walczyć o elektorat. Już teraz słychać, niektóre partie się ustawiają ostro kontra PiS-owi, nawet kontra Platformie. Na pewno będzie ciekawie.
No, według ostatniego sondażu w wyborach do sejmików Prawo i Sprawiedliwość może mieć najlepszy wynik w 10 województwach, Koalicja Obywatelska w 4, a w 2 regionach no, ciężko wskazać zwycięzcę. To dobry wynik dla Prawa i Sprawiedliwości?
Pewnie oczekiwalibyśmy lepszego, ale 10 to już jest coś.
W Lubuskiem 31% poparcia dla koalicji, Prawo i Sprawiedliwość 24%, SLD 18%.
No właśnie, no z tych 6 województw znaleźliśmy się też w tej grupie mniejszościowej.
No PSL się mówi, że PSL będzie tym języczkiem uwagi, być może jako przyszły koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. To możliwe?
Trudno coś powiedzieć. Po tym, co się wydarzyło w ostatnich wyborach samorządowych i te notowania PSL-u, które niewiarygodne były, nie równały się w jakiś sposób z tym poparciem centralnym, nie porównywały się. Więc trudno powiedzieć. To na pewno była duża zagadka. Zresztą walczyliśmy o uznanie sądowe tak wielu nieważnych głosów. Myślę, że teraz będziemy mieli nową jakość i to będzie sprawdzian też ordynacji wyborczej. Czy ona jest lepsza, czy ona jest poprawniejsza, czy ona daje bardziej obiektywną ocenę tego, co chcą obywatele.
O tym ewentualnym koalicjancie Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku mówi się za jaką cenę. Bo wie pani, to jest tak jak na rynku. Jeśli towar jest poszukiwany, to jest na niego popyt, to cena może być wysoka.
Oczywiście znam te negocjacje, bo już niejednokrotnie uczestniczyłam w takich rozmowach i w takich układach, ale myślę, że należy poczekać jednak na wynik wyborów. Cóż tu będziemy dyskutować? Miejmy nadzieję, że jednak te notowania w Lubuskim dla PiS-u będą większe i będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat przyszłego koalicjanta.
A pani będzie startować do sejmiku województwa lubuskiego?
Tak, mam startować. Jak się nic nie zmieni, to będę startować.
A z której pozycji na liście?
Albo pierwsze, albo drugie. Jeszcze nie wiem, jakie jest ostateczne zatwierdzenie.
Czyli to może być powrót w sejmikowe ławy. A chyba nawet będzie, jeśli jedynka albo dwójka.
No taką mamy nadzieję, że jednak uda nam się 2 mandaty z tej części północnej województwa uzyskać.
No jeśli już jesteśmy przy wyborach samorządowych, to wydaje się, że w Gorzowie mamy już pełną stawkę kandydatów na prezydenta. Sebastian Pienkowski, Robert Surowiec, Marta Bejnar-Bejnarowicz i Jacek Wójcicki. Jak pani widzi rozkład głosów Możemy pofantazjować?
Możemy pofantazjować. No, na pewno z tych osób będą się liczyć dwie prawdopodobnie osoby, prawda? Myślę, że kandydat PiS-u i obecnie funkcjonujący, obecnie urzędujący prezydent Gorzowa.
Dużo szans dawano obecnemu prezydentowi, ale zdaje się, że zgłoszenie kandydatury Marty Bejnar-Bejnarowicz zabierze jakąś część głosów Jacka Wójcickiego i druga tura staje się realna.
Tak, wydaje się, że jednak ta druga tura będzie. Że nie będzie to zwycięstwo w pierwszej turze i tak ogromne jak zwycięstwo pierwszej tury poprzednich wyborów samorządowych, więc mamy nadzieję, że to w drugiej turze przechyli się na szale Prawa i Sprawiedliwości.
Bo Marta Bejnar-Bejnarowicz to nie jest elektorat kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
No nie jest, nie jest. Myślę, że to jest też układ ustawiony trochę, więc popatrzymy, poczekamy, zobaczymy.
A jak już oceniamy, podsumowujemy, to jak pani postrzega kończące się już rządy obecnego prezydenta, bo tutaj jest taki dwudźwięk. No, z jednej strony duża krytyka za brak nowych inwestorów w mieście, za brak warunków dla nich. Z drugiej strony z kolei mieszkańcy mówią sporo remontów, sporo inwestycji.
Na pewno to, że się dzieje dużo poprawiania bieżącego, przeżywania bieżącego dnia, czyli drogi. No dla Gorzowa to jest być albo nie być. Męczymy się od kilku lat z drogami w Gorzowie. Natomiast dla przyszłego prezydenta to musi być światło rozwojowe dla Gorzowa. Absolutnie i inwestycje i program rozwojowy. Więc zakończy się na pewno, bo inwestycje drogowe muszą się skończyć. One są rozpoczęte, muszą się skończyć.
No inną sprawą jest, jak te inwestycje są prowadzone.
No to jest dyskusja. Teraz moglibyśmy pokrytykować tu i ówdzie. Zresztą ta krytyka była też. Mieszkańcy, jak ja jeżdżę po Gorzowie, mówią, bo do pracy dojeżdżam, że przecierpimy, poczekamy, niech wreszcie się to skończy, będziemy mieć drogi. Ale Gorzów potrzebuje naprawdę tak zwanego kopa rozwojowego i to jest zadanie dla przyszłego prezydenta, a także potrzebuje usprawnienia życia bieżącego.
I pytanie, co jest dla nas ważniejsze? No, kolejna wyremontowana ulica, wybudowana droga, czy warunki dla rozwoju miasta z dobrze płatnymi miejscami pracy?
No chyba to drugie. Dobrze płatne miejsca pracy, warunki rozwoju i jakby perspektywa Gorzów, miasto rozwojowe.
Zmieniamy tematykę. Kto nas będzie leczył w Lubuskiem za kilkanaście lat? Tak zastanawiałem się ostatnio nad tym. Może mi pani pomoże?
Ja się też zastanawiam.
Młodzi ludzie po studiach wyjeżdżają za granicę. Może to trzeba systemowo zastopować?
Myślę, że to jest naprawdę w tej chwili zadanie rozwiązań systemowych. Nic nie wymyślimy sobie tu na dole w Lubuskim. Musi być to strategia Ministerstwa Zdrowia, musi być to strategia rządu, bo no, te ruchy, które są wykonane ustawowe, oczywiście te porozumienia, ale to wszystko jeszcze musi być naprawdę spięte porządną klamrą działań, żeby one przyniosły efekt. To naprawdę nic ja nie wymyślę sama, ani pan, ani my tu wszyscy przy mikrofonie, ponieważ to należy do bardzo poważnych rozwiązań perspektywicznych. No
brak jest zastępowalności lekarzy, dokładnie, a tym bardziej tak pielęgniarek, położnych.
Dokładnie tak jest, więc nowego pokolenia my tutaj nie zdobędziemy, dlatego zachęcić, zatrzymać i pomóc się rozwijać, to musi zrobić to rząd.
No tak, ale z drugiej strony też nikt nie zmusi młodych ludzi, by
tak,
uczyli
no,
się
musi
w szkołach
być zachęta.
Medycznych.
Musi być zachęta, usprawnienie tego życia, poprawienie organizacji ochrony zdrowia, bo młodzi ludzie wyjeżdżają na dyżury za granicę. Wyjeżdżają, wracają 3-4 dni, wracają, wstawieni zostają do systemu, który działa jak maszyna. A u nas jest ciągle problem.
Jest jeszcze jeden aspekt problemu, o którym teraz rozmawiamy, bo absolwenci pielęgniarstwa tylko w jakiejś części podejmują pracę w zawodzie. Może tutaj należy upatrywać przyczynę kryzysu. No, uczą się, ale potem nie podejmują po części.
No właśnie. To jest chyba nie tylko tego zawodu dotyczy w Polsce, ale wielu innych. Kończenie uczelni nie daje przejścia płynnego do zawodu. Bardzo wiele takich kierunków jest, które nie powodują, że można bezpiecznie wkroczyć do zawodu przez zorganizowaną pracę, której się nauczyłam, do której się przygotowałem. jest to także kolejny element, który należy wziąć pod uwagę, więc to jest naprawdę duża praca, ogromna praca w ministerstwie, myślę, że ona trwa. Jak strategicznie rozwiązać problem ochrony zdrowia, organizacji i personalnie?
A w naszym województwie zastosowano zachętę finansową, by zatrzymać kształcących się przyszłych lekarzy. Stypendium fundowane.
Owszem, to jest jakiś element i aż tak wielkiej grupy nie ma, ale ja słyszę od nawet od tych, którzy młodych lekarzy, którzy przychodzą na staże do naszych praktyk, że chętnie podejmą się takiego obowiązku, przyjmą dodatkowe pieniądze, bo one zawsze są ważne i te 2 lata, które są zaproponowane, są w stanie odpracować, ale to trochę mało,
prawda? Ponieważ to stypendium pobierają niemal wszyscy ci, albo wszyscy ci, którzy są stąd, czyli z województwa lubuskiego. Ci, którzy są z zewnątrz, a kształcą się u nas, nie pobierają.
No bo im tutaj nie odpowiada teren, bo tutaj przyjechali, żeby zdobyć zawód i wracają do siebie albo wyjeżdżają. 2 lata to jest niewiele. Ja myślę, że 5 lat to byłoby coś.
Wśród młodych lekarzy warunki pracy, złe warunki, to jest jeszcze ten element wymieniany, by w zawodzie realizować się, no nie tu u nas, a za granicą.
O tym właśnie mówię. Dobrze zorganizowane miejsce pracy. Żeby nie obarczało jakimś dodatkowym myśleniem, planowaniem i działaniem, tylko żeby wkraczać ze swoją wiedzą, wykonywać ją i mieć satysfakcję, a nie dostawać dodatkowe zadania, które powinni wykonywać inni.
A co ze zdrowiem Lubuszan? Bo tutaj statystyki pokazują już od bardzo dawna, że bardzo duża jest zachorowalność na choroby nowotworowe.
Pracujemy,
i dalej nie ma odpowiedzi.
Pracujemy nad tym, ale na razie takie są rozbieżne informacje, że musimy naprawdę to zweryfikować. Czy to rzeczywiście Czernobyl dotarł też do Lubuskiego w takiej wersji, bo po 20-30 latach rozkładają się te radioaktywne elementy wybuchu. Jod radioaktywny i inne, więc to też bierzemy poważnie pod uwagę, ponieważ najlepszą wiedzę to mają jednak strategzy medyczni wojskowi. I tutaj powinniśmy się też posłużyć tą informacją. Odpowiedź jest bardzo trudna, ale faktycznie jest epidemia. I to nie tylko tak, że jest jeden nowotwór, ale pojawia się drugi nowotwór tego samego człowieka zupełnie z innych tkanek. Więc jest jakieś poważne zachwianie systemu odpornościowego, systemu kontroli własnych komórek. To już jest duży problem. To nie jest tylko kwestia życia, jak ja żyję, ale również tego, gdzie żyję, w jakich warunkach żyję. Zadanie trudne, pracujemy nad tym.
Właśnie, pani mówi, pracujemy nad tym. A ja pamiętam, że miał powstać zespół przy wojewodzie do zbadania, zdiagnozowania w zasadzie,
tak,
dlaczego Lubuskie jest niemal
tak,
na końcu
oczywiście.
Tej niechlubnej statystyki.
Materiał jest analizowany, który otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia i z Narodowego Funduszu. Zespół jeszcze nie jest skompletowany. Właśnie myślę o tym, żeby zaproponować jednak poszerzenie tego zespołu o informacje, które są może i trudne, może informacje na razie do zweryfikowania medyków wojskowych.
I było o polityce, i o samorządzie, i o ochronie zdrowia. I to tyle dzisiaj. Dziękuję. Elżbieta Płonka, doradca wojewody.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.